27 minut do godziny 10. To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk o nowej porze, ale goście znani. Mateusz Marmułowski, CTA.
Dzień dobry.
I Łukasz Brzeziński, Moja Norwegia.
Dzień dobry.
Jacek Naliwaj, witam bardzo serdecznie. Audycję realizuje Małgorzata Ławnicka, a trochę porozmawiamy na początku o termomodernizacji. Łukasz Brzeziński przyznał, że jest w temacie i to na bieżąco, bo wchodzi w termomodernizację domu rodziców. Przepraszam, że zdradzam takie szczegóły, ale to jest istotne dla sprawy. Otóż termomodernizacja i wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej dla właściciela domów jednorodzinnych to ruch w dobrą stronę, tak uważają eksperci. Chodzi o to, że rząd zapowiada duże zmiany, bo wprowadzenie zachęt podatkowych dla termomodernizacji jest takim fragmentem rządowego programu Czyste Powietrze, który będzie realizowany do 2029 roku. Budżet tego całego programu to 103 miliardy złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to nieco ponad 63 miliardy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. I powiem tak, wszyscy jesteśmy zainteresowani tą termomodernizacją. Mówię wszyscy, którzy mieszkamy w blokach, bo chcemy, żeby było w blokach cieplej. Ci, którzy mieszkają w domu, żeby było także oszczędniej, bo to jest, można koszty ogrzewania, jak wyliczają eksperci, zmniejszyć nawet o połowę, ale 7 osób było zainteresowanych w ubiegłym roku wzięciem pożyczki na termomodernizację. Zaledwie.
Znaczy, możliwe, żeby to było spowodowane dość skomplikowanymi procedurami. Tam był wymagany audyt, były wymagane jakby oficjalne procedury, które po prostu najzwyczajniej na świecie zniechęcały potencjalnych inwestorów.
Aha.
I dlatego jakby jest tutaj potrzeba ze strony tych osób, które czy mieszkają w domach, czy mają domy, które wymagają ocieplenia, po prostu prostszych procedur, jakby prostszych rozwiązań, które jakby ułatwią im to.
Na które mogą sobie pozwolić wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, tak?
No też jakby zwykli mieszkańcy, którzy jakby nie muszą być, nie wiem, znać się na...
dotąd mogły sobie pozwolić spółdzielnie mieszkaniowe, tak, tak. I ewentualnie wspólnoty. No, przeciętny Kowalski raczej nie był zachęcony tym, żeby wziąć tę ulgę termomodernizacyjną, no bo skoro 7 osób tylko zdecydowało się na nią, pomimo wielkich pieniędzy, które były do wzięcia, to coś jest na rzeczy.
Ja myślę, że on był chętny, tylko...
Czy był chętny, ale zdecydował się. 7
właśnie
osób się
nie zdecydował się z uwagi na tą barierę wejścia tak zwaną, czyli albo przerosły go formalności, albo przestraszył się zapisów, które zwykle w takich dotacjach występują, czyli że być może będzie trzeba zwracać te pieniądze, jeśli coś zostanie zrobione nie tak jak trzeba. Jest dużo takich czynników, które powodują, że po prostu ludzie się boją i przez to nie aplikują. Wolą odpuścić i po prostu nie brać sobie kłopotu na głowę, zwłaszcza jeszcze jeśli nie dysponują zapasem pieniędzy, a ta ustawa jest w większości kierowana do osób, które nie są w stanie sobie same pozwolić na to, żeby ten dom ocieplić.
Mówisz o tej nowej tak. ustawie, że nawet 90% osoby będą mogły uzyskać takie dofinansowanie na termomodernizację domu.
Tak, no ale to 10% teoretycznie to nie jest dużo, ale myślę, że to nie było...
Termomodernizacja kosztuje od 30 do 50, no powiedzmy tak średnio, 50 tysięcy złotych, to 10% to będzie około 5 tysięcy złotych.
Tak, no ale jakby do wygrania mamy oszczędność gigantyczną. Natomiast ja bym bardziej obstawiał jednak procedury i ewentualne zabezpieczenia i kary w tych umowach, że to jest powód, dlaczego ludzie się boją, a nie ten 10% wkład.
Znaczy, Łukasz Brzeziński?
Ten 10% wkład, no ja bym też nie bagatelizował, bo... tak naprawdę ktoś może się zastanawiać za te, powiedzmy, jeśli to będzie tam 2-3 tysiące złotych, to ile ten ktoś będzie mógł kupić węgla albo zwykłego opału i na ile mu to starczy. Tak naprawdę trzeba po prostu myśleć w ten sposób, że też takie kalkulacje są wykonywane, że dlaczego mam inwestować, jak to ja kupię sobie za te pieniądze na 2 lata węgla albo na jakiś czas drewno chociażby. Więc... jest jakby wiele tych aspektów.
To prawda, ale przy tego typu dofinansowaniach czy dotacjach zwykle powstają pośrednicy, którzy po pierwsze pomagają w formalnościach, po drugie są w stanie pomóc z tym wkładem w jakiejś postaci kredytu i innych rzeczy, więc myślę, że chwilę czasu potrzebujemy na to, żeby powstał pośredni podmiot, który będzie po prostu pomagał i w zabezpieczeniu wkładu własnego i w złożeniu wniosków, w wszystkich formalnościach, który oczywiście będzie musiał na tym zarobić, no ale to będzie jakoś tam wkalkulowane, powiedzmy, w tą dotację, chyba że tego się nie da zrobić, no to będzie to kłopot, bo jakby życie
dobrze,
pokazuje,
panie
że...
Panie Maturzu, pan mówi, że jakiś czas to zrobisz, ale my nie mamy czasu tak naprawdę na to, żeby przestać się truć, przestać emitować z
kominów. No ale od 20 lat to robimy.
Z kominów powietrza, ale co roku ten smog jest coraz większy. Tak. Ja wiem, że my rozmawiamy na Pomorzu, tak? Gdzie ten problem jest dużo mniejszy niż w Warszawie, w Krakowie czy w innych miastach no nie wiem, Polski, tak? Chociaż jak popatrzymy na Kościerzynę, to tam już problem jest dużo większy czasami, gdy spojrzy się na stacje badawcze niż w Gdańsku dosyć często, bo tam już ten wiatr... My nie mamy czasu czekać. My musimy coś szybko zrobić. Jeśli ludzie nie chcą sięgać po te pieniądze, bo nie wiem, bo procedury... Nie wiem, czy da radę w ogóle uprościć procedury, bo to jest polska moda taka komplikowania procedur.
Jak rozumiem, te pieniądze są w dużej części z Unii Europejskiej, a tam często jest wymóg taki, że ten wkład własny musi być zapewniony, więc to nie do końca...
Wkład własny, okej.
Ale no to zakładając, że wkład własny jest problemem, no to wystarczy, że powstanie podmiot, który będzie kredytował ten wkład własny. I w tym momencie już sprawa się ułatwia, a przy okazji będzie pomagał z formalnościami. I to nie musi być państwowy podmiot. To może być czysto komercyjny podmiot, który zobaczy w tym interes. Pytanie, czy albo jeszcze go nie zobaczył, albo po prostu nie ma tam interesu.
Mhm. Łukasz?
No, że jest też obawa o właśnie, żeby też z drugą stronę, żeby za dużo tych podmiotów się nie pojawiło, które chcą pośredniczyć.
No wiadomo, tam gdzie zawsze jest ryzyko, że pojawi się ktoś, kto będzie nie działał do końca.
Słuchajcie, a może powinien być po prostu nakaz taki, wymienić piece i już, i nie ma zmiłuj się. Jak nie, to kary.
Nakazy
odważnie
bardzo,
jadę.
Jakby to jest jakby bardzo drastyczne i takie podejście, no, na pewno można by spotkać duże sprzeciwy.
Ja myślę, że trudniej by było wyegzekwować, w tej chwili nawet trudno wyegzekwować wielu gminom palenie śmieciami w piecach, więc tego typu kary czasami są tak puste.
Na pewno też jest pora teraz taka, że jeszcze jakby społecznie nikt na to nie zwraca uwagi, takiej jak, powiedzmy, wyobraźmy sobie, że już jest luty i jest minus 15 i jedziemy w smogu do pracy, to jakby akceptacja społeczna dla tego typu programów byłaby na pewno dużo większa.
Mhm. Panowie, przypomnę, Mateusz Marmołowski, CTA i Łukasz Brzeziński, Moja Norwegia, to teraz o pracy marzeń. Bo przeczytałem artykuł, z którego wynika, że $120,000, czyli to $440,000 na takie wynagrodzenia będzie mogła liczyć osoba, która wygra konkurs na ambasadora jednej z sieci luksusowych hoteli. Obowiązki to korzystanie z ich oferty przez rok, czyli korzystanie z hoteli w kurortach Meksyku. W zamian za tę pracę, za to korzystanie i opiniowanie, mówienie, co jest dobre, a co jest złe, nie tylko wysokie wynagrodzenie, ale również możliwość korzystania ze wszystkich udogodnień w ośrodkach wypoczynkowych. Ja wiem, że to tak fajnie pomarzyć, ale tak na poważnie, czym jest dla was praca marzeń, Mateusz Marmolski?
To proste. Praca marzeń to jest taka praca, gdzie mamy wpływ na to, co robimy i robimy to, co lubimy robić. Nikt nam nie każe, jakby to jest często nasze hobby, to jest praca marzeń.
Łukasz?
W moim przypadku mocno cenię sobie czas wolny i wtedy jak czuję, że to jest praca marzeń, kiedy mogę tak naprawdę sobie pozwolić, że nie pracuję, a spędzam aktywnie ten czas wolny i czy z rodziną, czy z przyjaciółmi. I to jest jakby dla mnie takim podstawowym wyznacznikiem, a jakby dalsze kwestie związane z jakby zaspokajaniem tych potrzeb i z wynagrodzeniem, no oczywiście są bardzo istotne. No w momencie, gdy jakby praca zaspokaja te potrzeby i jest zgodna jakby z tym, z moimi zainteresowaniami.
Myślicie, że można mieć pracę marzeń?
Z pewnością tak. Tak jak mówię, ja uważam, że praca marzeń jest wtedy, kiedy robimy to, co kochamy, jeżeli to jest naszym hobby. Natomiast w przypadku tego konkretnego przypadku...
Ten konkretny przypadek to takie wywołanie tematu.
Ja wiem, bo zawsze jakby piękne plaże i hotele się kojarzą z taką idealnym światem i idealną pracą. Natomiast ja to przeżyłem. Przez kilka lat mieszkałem za granicą w różnych miejscach, w hotelach, czasem mieszkaniach, po tydzień, dwa w różnych lokalizacjach. I tak jakby bez przerwy przez 3 lata. I po roku człowiek ma już dosyć tego podróżowania. To znaczy, może być najpiękniej, jak się da. Może mogą wszystko robić za ciebie, natomiast po prostu odechciewa się. Chce się po prostu wrócić i samemu sobą się zająć. Także człowiek ma taką naturę, że jak coś się dzieje, to on chce, żeby działo się inaczej. Więc przez pewien okres czasu to jest ciekawe. To brzmi fajnie, że będę sobie jeździł po świecie i mieszkał w hotelach, natomiast to się szybko nudzi.
Ten balans, tak jak mówiłem, jest bardzo ważny, że nawet jeśli się wyjedzie, no to jest dokładnie to samo, co doświadczają emigranci, którzy Polacy, na przykład, którzy wyjechali właśnie czy do Norwegii, czy do Wielkiej Brytanii, ze względów jakichś, powiedzmy, standardu życia ekonomicznego, oni są jak najbardziej zadowoleni, ale to jest okupione innymi jakimiś kwestiami, jak tęsknota za rodziną, za Polską, i jakby ciężko powiedzieć, że akurat ta plaża i korzystanie z usług hotelowych to jest praca marzeń, bo po prostu zawsze to będzie...
Łukasz Brzeziński, portal Moja Norwegia, bo mówisz o tej tęsknocie. Dużo macie sygnałów, że nie, Polacy, którzy wyjechali do pracy do Norwegii, to tak rzeczywiście tęsknią i myślą cały czas o ojczyźnie, nie wiem, chcą wracać i myślą o tym, o powrocie, nie?
Chyba. Jak najbardziej, najbardziej. W przypadku Norwegii mam wrażenie, że każda rodzina, każdy Polak szykuje plan powrotu.
A dlaczego?
Fajny taki komentarz u nas na forum przeczytałem, że trzeba być kamikadze, żeby zostać tutaj na starość.
Bo?
Ponieważ jakby te różnice kulturowe czy tęsknota właśnie za krajem nie pozwala im na to, żeby zostać w tym kraju, więc to widzimy, Polacy kupują nagminnie teraz, Polacy pracujący w Norwegii nagminnie kupują w Polsce nieruchomości, w swoich rodzinnych miejscowościach, domy, mieszkania, mocno inwestują w to, więc planują powrót i jakby szykują się do tego powoli.
No ale to wynika, nie wiem, z sentymentu, to wynika z tego, że starość w Norwegii jest trudna, bo nie wiem...
Wynika przede wszystkim z sentymentu, z tęsknoty, a faktycznie życie w Norwegii, jakby sami Norwegowie wyjeżdżają na starość z Norwegii. Bardzo popularnym kierunkiem jest na przykład Hiszpania, więc to jest dobry kraj do takiego życia, do pracy, ale nie już do spędzania w swojej starości.
To ciekawe.
Ja w 100% potwierdzam, znam kilka osób, które dokładnie realizują ten model, czyli pracują tam, zarabiają bardzo dobrze, ale nie są do końca szczęśliwi i mają już plan, pokupowane domy, natomiast cały czas ich te zarobki trzymają. Nie mogą podjąć tej decyzji stop, tak? Wracam tutaj, wracam do mojej rodziny. Część z nich jeszcze nie ma dzieci, więc tak tego nie czuję, natomiast jeżeli już pojawiają się dzieci, no to jest to też troszeczkę inna historia i oni po prostu chcą wrócić. Z kolei zabrać tam rodzinę, to też się nie sprawdza, bo znam parę, której to po prostu nie wyszło, no tam ta rodzina nie do końca może się odnaleźć, że tak powiem, delikatnie, więc, bo to jest zupełnie inna kultura i inny sposób jakby funkcjonowania. Także pieniądze, jakby te przykłady pokazują, że pieniądze to nie jest najważniejsza rzecz w życiu.
Ale, znaczy, dziwię się, że generalnie, że tak to jest w Norwegii, bo wydawało się, przynajmniej z takiego przekazu, to jest kraj mlekiem i miodem płynący, że państwo w ogóle troszczy się za obywatela, ty niczym się nie musisz przejmować i socjal dobry i wszystko dobre, że do końca życia nic, tylko tam umierać.
No Polacy, którzy mieszkają tam na stałe, troszeczkę inaczej to postrzegają. Tutaj tylko pozwolę sobie zauważyć, że taką właśnie kotwicą, która ich trzyma największą, to są te dzieci w szkołach. To jest jakby ten czas edukacji, oni chcą przetrzymać. Ale też fajnie, bo widać taką kreatywne dosyć podejście, że powrót nie kojarzy im się tylko z przeprowadzeniem się, ale często próbują otworzyć biznes na bazie
wiedzy
i doświadczeń właśnie na emigracji, więc to jest ciekawe, bo dzięki temu jakby rodzą się nowe inicjatywy. Też mają umiejętności, chociażby znajomość języka norweskiego jest bardzo teraz pożądana, szczególnie na Pomorzu, więc jakby mają, jakby to jest uzasadnione ich podejście do tego planu powrotu.
Mateusz?
Tak, rzeczywiście jest dużo firm i dużo ogłoszeń o pracę, które wymagają znajomości języka norweskiego. Jak rozumiem, to wynika z różnych... To wynika z tego, że te firmy obsługują klientów norweskich na call center, jak rozumiem, tak, i inne no, sposoby.
Jak wszystkie inne korporacje, które, nie wiem, proponują usługi wspólne, więc może być to też księgowość.
Ja się tylko boję, bo jednak dysproporcja między zarobkami tutaj, a zarobkami tam jest gigantyczna. I to nie jest proste, żeby podjąć taką decyzję, żeby wrócić i jakby trwać przy tej decyzji.
Jednemu... A że im bardziej lata lecą, tym trudniej o taką decyzję.
Tak, to... z moich obserwacji widzę, że im kto dłużej tam siedzi, tym trudniej mu wrócić. Tak to generalnie wygląda.
No, to wydaje się być takie oczywiste, że człowiek zapuszcza korzenie, że przyzwyczaja się, tak jak powiedział Łukasz Brzeziński, że jak pojawiają się dzieci, to już chce się, żeby te dzieci nie wyrywać z jakiejś kultury, przenosić do innej, żeby ukończyły pewien etap, a jak już ukończył jeden etap, to potem kolejny i taki powrót jest trudny, ale powiedzcie mi, bo macie kontakt z tą branżą, nazwijmy to bardzo taką poszukiwaną w dzisiejszych czasach, czyli z tą branżą IT, tak to w skrócie nazwę, czyli ludzie, którzy tak naprawdę mają otwarty świat, mogą wyjechać wszędzie, gdzie tylko chcą. Czy widzicie, że oni chcą, nie wiem, wrócić do kraju, czy oni planują tutaj powrót, czy nie?
W branży IT teraz zaczyna coraz bardziej popularnym być trend telepracy, czyli pracy zdalnej. I osoby, które znają swoje możliwości, po prostu odrzucają zupełnie pracę gdzieś, przeprowadzkę, relokację do Berlina, relokację do Norwegii. Mimo gigantycznych zarobków i poznania ewentualnie nowej kultury, młodzi ludzie są w stanie się na to zdecydować, bo dla nich to jest przygoda, wyjadą na rok, na dwa, poznają nowy kraj, pomieszkają sobie tam, nie mają zobowiązań. Natomiast widzę, że większość jednak jest kapryśna i woli pracować skądkolwiek, tak? Czasem z Gdańska, czasem z Szwecji, a czasem z jakiejś wyspy. I po prostu pracują w godzinach, w których chcą i pracują w lokalizacjach, w których chcą. Jedyne, czego potrzebują, to jest laptop i połączenie do internetu, a to mamy już dzisiaj wszędzie.
Jeszcze zauważyłem, że pracownicy branży IT, programiści bardzo cenią sobie standard życia. I tutaj troszeczkę Gdańsk na taką patrząc na skalę Polski, jest beneficjentem troszeczkę całej tej sytuacji, właśnie nawet związany ze smogiem, gdzie widać pewnego rodzaju migrację z Krakowa, z Katowic, wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy po prostu przeprowadzają się do Trójmiasta, bo na przykład nie ma tak smogu, czy po prostu najzwyczajniej mówiąc jest wyższy standard życia. Więc widać taki trend.
To prawda, jest sporo pracowników z południa Polski, młodych, nie tylko młodych, ale sporo pracowników z tych rejonów, o których mówisz, czyli Katowice, Kraków, ale też jest sporo pracowników choćby z Hiszpanii, z krajów, w których wydawało się, że my do tej pory wyjeżdżaliśmy, tak? My przyciągamy, zaczynamy także przyciągać.
Tak, dokładnie o tym chciałem powiedzieć, bo widziałem ostatnio takie badanie, które mówi o tym, że korporacje zagraniczne przychodzą do Gdańska nie tylko dlatego, że jest dostęp do wykwalifikowanej kadry, że są biurowce wysokiej klasy, ale głównie dlatego, że jest tutaj czyste powietrze, dużo atrakcji, które można po pracy wykonywać, czyli mamy morze, mamy Kaszuby, mamy dużo zieleni i to są elementy, które w pewnym momencie, kiedy zaczyna się już zarabiać trochę lepiej, są dosyć ważne. Więc ja rzeczywiście widzę dużo zagranicznych osób przyjeżdżających do pracy na stałe albo na kilka lat tutaj do Gdańska z uwagi na wiele czynników, myślę, tak? Nie do końca zarobki są dla nich istotne, bo jeżeli ktoś jest młody, to ważniejsza jest dla niego jakaś tam przygoda, poznawanie kultury i świata, natomiast rzeczywiście wybierają Gdańsk. Kiedyś wybierali Kraków i Kraków w ogóle ma bardzo wysoką renomę na świecie. Pewnie Warszawę też z uwagi na to, że to stolica i czasem Wrocław, natomiast teraz widzę, że rzeczywiście przyjeżdżają do nas.
Panowie, bo w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia odbędzie się debata organizowana przez organizacje gospodarcze Pomorza, debata kandydatów na prezydenta Gdańska o gospodarce, tak to nazwijmy. Czego wy byście oczekiwali, bez deklaracji politycznych, czego byście oczekiwali od prezydenta, nie wiem, Gdańska, Gdyni, Sopotu, od wójta, burmistrza. Czego byście oczekiwali od samorządowców, wy jako przedsiębiorcy? Co jest dla was takie najważniejsze wsparcie z ich strony? Nie wiem, wsparcie albo może nie przeszkadzanie, bo to różnie można określić, Mateusz Marmowski.
No, nie przeszkadzanie jest ważne. To prawda. Natomiast,
tylko nie przeszkadzanie nie równa się nic nie robienie.
Tak, tak. Na poziomie samorządowym niektórych rzeczy nie da się zmienić. Tak? Są pewne rzeczy, na które zawsze narzekamy, czyli kodeks pracy na przykład, który jest gigantyczny.
No to nie jest kwestia samorządu.
Właśnie, dysproporcje między innymi sposobami zatrudnienia. Z tym, czym my się najbardziej borykamy w tej chwili, to jest kadra. To jest jakby osoby...
Ręce do pracy.
Ręce do pracy, tak, ale takie, które rzeczywiście są chętne do tego, żeby dołączyć do małej firmy, czy średniej firmy. I tutaj chyba nie do końca...
A w czym może wam samorząd pomóc?
Właśnie tak myślę teraz głośno.
W promocji miejsca,
czy samorząd
w promocji
tam tutaj...
marki, w promocji doliny, nazwijmy to, pomorskiej?
Na pewno firmy, które realizują rzeczy na styku jakby biznesu i pieniędzy publicznych, mogłyby być beneficjentem różnego rodzaju kontraktów, które tutaj są realizowane. I mówię też jakby w naszym interesie, dlatego aha, że czasem te duże spółki pomorskie typu Lotos i inne, Energa, mogą zamawiać technologię u innych dużych spółek, a mogą zaryzykować i zamawiać technologię w mniejszych firmach. I był taki bardzo fajny, chwalony przeze mnie program, który nazywał się Scale Up, który polegał na tym, że dofinansowywało się współpracę małej firmy z dużą firmą. I gdyby coś takiego udało się na Pomorzu zrealizować, taki lokalny patriotyzm, czyli że mała firma ma szansę dostarczyć technologię do jakiejś większej, lokalnej i jest to jakoś tam finansowane, czy przez tą firmę, czy przez samorząd,
albo
czy jakoś
rozwiązać
inaczej,
problem, który postawi samorząd, nie wiem,
oczywiście,
dotyczący,
tak,
nie wiem, sposobu, nie wiem, oświetlenia ulic, zarządzania energią.
Dokładnie. Tak, tutaj chodzi o
dzielnicy, no,
tu chodzi o ryzyko. Każdy w większej organizacji boi się rozpoczęcia współpracy z mniejszą firmą, bo nie jest to do końca pewne, tak? Nie wiadomo, czy ta firma przeżyje, czy ona to dostarczy, a często jest tak, że ta firma tak zależy jej na reputacji, tak zależy jej na dostarczeniu jakiegoś rozwiązania, bo to jest dla nich szansa rozwoju, że dostarczy to wielokrotnie lepszej jakości niż dostawca taki standardowy.
Łukasz Brzeziński?
Jeśli chodzi o braki kadrowe, faktycznie tutaj mi się wydaje, że samorządy mogłyby dużo pomóc, chociażby w kwestii relokacji pracowników. Firmy dwoją się i troją, żeby ściągać pracowników czy z różnych regionów Polski, czy Europy, świata. Mhm. Więc na pewno tutaj pomoc samorządów jest wskazana, chociażby w kampanii informacyjnej, edukacyjnej, informowaniu potencjalnych takich kandydatów o chociażby właśnie o tym standardzie życia tutaj. I wtedy to będzie z korzyścią w zasadzie dla wszystkich. Kolejna rzecz to jest, różne przedsiębiorstwa na różnym etapie potrzebują wsparcia samorządów. Na pewno młode firmy, początkujące, zaczynające swoją działalność, potrzebują tego. Nasza siedziba firmy znajduje się w Starterze i to jest jedna z takich inicjatyw miasta, gdzie jakby miasto...
Że wspomagało.
Wspomagało.
Panowie, Mateusz, musimy kończyć. Mateusz Marmołowski, CTA, Łukasz Brzeziński, Moja Norwegia. Bardzo serdecznie dziękuję. Zostały 4 minuty do godziny 9:00. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Dziękuję.